Kiedy patrzę na ten rynek, to prawie każdy szczegół łączy się tu dla mnie ze wspomnieniem najwcześniejszego okresu życia. Wiadomo, jak wiele dla rozwoju ludzkiej osobowości i charakteru znaczą pierwsze lata życia, lata dziecięce, a potem młodzieńcze. Właśnie te lata łączą się dla mnie nierozerwalnie z Wadowicami, z tym miastem, które nosiło wówczas dumny herb, królewskie, wolne miasto Wadowice, a także i z tą okolicą, z rzeką Skawą, z pasmami Beskidów. Dlatego też tak bardzo pragnąłem przybyć tutaj, ażeby razem z wami Bogu podziękować za wszelkie dobro, jakiego tutaj doznałem. Modlitwa moja zwraca się ku wielu zmarłym, poczynając od moich rodziców, a także brata starszego i siostry, której nie znałem, ponieważ zmarła przed moim narodzeniem. Ich pamięć łączy się dla mnie również z tym miastem. To tyle, moi drodzy, tyle tych wspomnień. Byłoby więcej, ale wtedy musielibyśmy wejść w różne szczegóły i znów mogliby dziennikarze, a jest ich tu niemało, snuć różne domysły. Tymczasem te sprawy ludzkiego serca, ludzkiej młodości trzeba przede wszystkim Bogu zostawić, który na różne sposoby prowadzi człowieka i działa w nim i na różnych miejscach, w różnych momentach życia go powołuje.
Papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury i sztuki, poeta i aktor, miłośnik gór, człowiek pokoju i dialogu, niestrudzony pielgrzym, inspirator przemian na świecie, mistyk, człowiek wiary, czyli święty Jan Paweł II. W naszych rozważaniach na temat życiorysu świętego Jana Pawła II jesteśmy w czasach, kiedy święty Jan Paweł II spotyka się z oazą w Rzymie. Zajmujemy się tym tematem szerzej i głębiej, dlatego że właśnie z tych spotkań narodzą się później Światowe Dni Młodzieży. Młodzież do Rzymu wyjeżdżała z jednej strony euforii, bo przecież wyjechała za żelaznej kurtyny, jaką był wtedy świat komunistyczny. I nie wszystkim udało się oczywiście załatwić paszporty i wizy, by wyjechać, ale szczęśliwcy pojechali. I jedna z tych bardzo szczęśliwych niewiast, które wtedy przeżywały swoją oazę w Rzymie, była pani Joanna Jurkiewicz, która w swojej książce tak opisuje ten czas pobytu na tej oazie trzeciego stopnia w Rzymie. 12 sierpnia 1979 roku nadszedł niedzielny świt. Po krótkim, płytkim śnie obudziłam się o 4 rano. Nie mogłem już nawet na chwilę zamknąć oczu. Rozejrzałam się w półmroku wypełniającym pokój, w którym mieszkaliśmy we 3, Ewa, Agata i ja. Moje koleżanki leżały jeszcze na swoich posłaniach, spokojnie spały. Postanowiłam nie czekać dłużej, wstałam cichutko, aby ich nie obudzić, na palcach wyszłam z pokoju i starając się zachowywać jak najciszej, przez długi korytarz poszłam w stronę łazienki, aby wziąć prysznic. Ostrożnie nacisnęłam klamkę, uchyliłam drzwi łazienki przeznaczonej dla dziewcząt i poczułam się dosłownie jak w ulu. Wewnątrz panował gwar, ruch, jakbym znalazła się nagle na zatłoczonym rynku w środku miasta. Okazało się, że nie tylko ja nie mogłam spać, przejęta oczekiwaniem na wydarzenia nadchodzącego dnia. Większość oazowiczów zerwała się w środku nocy. Po szybkim prysznicu wybieraliśmy stosowne do czekającego nas świątecznego dnia stroje. Potem zebraliśmy się w kaplicy na jucznię. Następnie w refektarzu pospiesznie przełknięte śniadanie i punktualnie o 6 zajęliśmy miejsca w 3, tym razem autobusach, około 130 osób. I wyruszyliśmy w stronę Castel Gandolfo. Po drodze śpiewaliśmy: oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy nim. Jeszcze nie wiedzieliśmy, co tak naprawdę nas czeka, jak będzie dokładnie wyglądał budzący dzień i planowane spotkanie z Ojcem Świętym. Ogromna radość oczekiwania wypełniała moje serce. Myślę, że i także każdy z oazowiczów czuł się podobnie. Na miejsce dojechaliśmy o 7 rano. Gdy wysiedliśmy z autokarów, natychmiast pojawiło się kilku karabinieri, czyli włoskich stróżów prawa. Zatrzymali ruch kołowy i pieszy, a naszą grupę doprowadzili do bramy wejściowej papieskich ogrodów. Uchylono ją tylko w niewielkim stopniu. Okazało się, że stoją tam ludzie z ochrony. Obok stanu ojciec Kazimierz Przydatek, jezuita. Mieliśmy ze sobą paszporty, każdy musiał pokazywać dokumenty tożsamości. Ochraniarze sprawdzali zgodność fotografii z paszportowych z kolejno pojawiających się w wąskim przejściu twarzach ludzi. A ojciec Kazimierz potwierdzał, że przechodzące przez bramę osoby to na pewno należące do grupy oazowej. Trzeba było widzieć pełne zdziwienie, zaskoczenia miny wszystkich ludzi z ochrony. Oni chyba jeszcze nigdy nie mieli podobnej sytuacji, ani w Castel Gandolfo, ani w Watykanie, ani nigdzie indziej, gdzie ich zadaniem było dbanie o bezpieczeństwo papieża. Nagle przyszło im czuwać, aby nic złego się nie stało, gdy do prywatnej części papieskich ogrodów wtargnęła ponad 100-osobowa grupa rozradowanych nastolatków. I nie było wiadomo, co też tej młodzieży może strzelić do głowy. Panowie z ochrony byli prawdopodobnie w stanie najwyższego napięcia gotowości, a my wręcz chwilami rozbawieni na widok ich wyrazu twarzy. Tak ona opisuje to spotkanie, na które wszyscy wtedy czekali, szczęśliwcy, którzy dostali paszporty i wizy. Jak wiemy, święty Jan Paweł II zmienił bardzo wiele w pontyfikacie swoim. Między innymi nie ma się co dziwić, że ci, którzy mieli go pilnować i strzec, no byli przerażeni tym wszystkim, co się dzieje. Bo w prywatnych ogrodach papież przyjmuje taką ponad 100-osobową młodzież i to z Polski, której przecież oni ani nie są w stanie dobrze rozpoznać, ani nie są w stanie z nimi się porozumieć, bo przecież język polski to nie język włoski. A oni też przecież nie uczyli się takiego języka jak język polski. Młodzież więc przyjechała i do ogrodów została wpuszczona. Tam było przygotowane miejsce, gdzie miała być Eucharystia w ogrodach, w których papież zazwyczaj odpoczywa. Msza święta zaczęła się jak każda. Papież przybył limuzyną, przyjechał na to miejsce. Ku wielkiej radości został przywitany przez młodzież śpiewem: witamy Cię, Alleluja, Alleluja. I bardzo wielka radość nastała wtedy, kiedy ten Ojciec Święty, kiedy on przyjechał, kiedy naprawdę zaczęło się coś wspaniałego, wspaniałe przeżycie. Każda msza święta ma swój rytm, ale we mszy świętej bardzo istotne jest Słowo Boże i także to, co nazywamy kazaniem. Święty Jan Paweł II mówił do nich właśnie wtedy tak: moi drodzy, mało by było powiedzieć, że wyrażam moją radość z tego spotkania. Jestem głęboko wzruszony. Jestem wzruszony waszą obecnością i tym wszystkim, co za tą waszą obecnością się kryje. Kryje się tajemnica Bożych wyroków, tajemnica Bożej opatrzności. Inaczej nie możemy sobie tłumaczyć tego dziwnego spotkania. Nie możemy sobie tłumaczyć tego, że w ogrodach w Castel Gandolfo gdzie w czasie wakacji od wieków przebywali papieże, ten papież spotyka się z wami i przemawia do was ojczystym polskim językiem. A jest to ten sam człowiek, który jeszcze rok temu o tym samym czasie odwiedzał liczne wspólnoty oazowe, wspólnoty środowisk Światło-Życie, przede wszystkim na terenie archidiecezji krakowskiej, ale i poza jej terenem. Najchętniej z wami się spotykał. Jest to ten sam człowiek, który ma w sercu i w oczach wasz program, który wciąż jeszcze słyszy wewnętrznym słuchem te wasze oazowe śpiewania, w których wyraża się nowe tchnienie samego ducha. Wyraża się w naszej mowie i wyraża się w melodii, bo i język, i słowo, i melodia muszą mówić wówczas, kiedy tchnie duch. Tak więc tu, na tym miejscu witam was serdecznie, wzruszony, a w was witam wszystkich waszych kolegów i koleżanki, braci i siostry z całej Polski. Jesteście tutaj ich reprezentantami i spotykając się z wami, spotykam się także z nimi. Jak widzimy, święty Jan Paweł II bardzo mocno przeżywał to spotkanie także z młodzieżą. Dla niego było to też doświadczenie, które potem będzie bardzo mocno owocowało w spotkaniach z młodymi ludźmi. Bowiem uczestnicząc w Dzień Wspólnoty Oazowej w Polsce, był po prostu zawsze młodzieżą zainteresowany. Bardzo chciał, by młodzież ta dawała z siebie wszystko, cokolwiek może dobrego oczywiście, i dlatego też tak mocno przeżywał te spotkania. Trzeba też powiedzieć, że Ruch Światło-Życie, ten Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie, który jest zawsze 13 dnia oazy, on ma swój specyficzny taki charakter. Jego centrum jest właśnie Eucharystia. I papież dobrze o tym wie, bowiem dalej w kazaniu mówi tak. Treść tego naszego spotkania, jak zawsze, wyznaczona jest Słowem Bożym i Eucharystią. Tak, jak do tego wzywali ojcowie. Zbliżamy się i my, potomkowie tych ojców w Chrystusie, Panu naszym, ojców świętych. Zbliżamy się do dwóch stołów, do stołu Słowa Bożego i do stołu Eucharystii, ażeby z nich czerpać. To jest treść naszego spotkania. To jest jego szczyt. Jak widzimy, te dwa stoły, o których papież tu mówi do ludzi młodych, one staną się również później w Światowych Dniach Młodzieży takim centrum. Młodzież będzie przecież najpierw spotykała się w małych grupach, po to, żeby się przygotować do tego najważniejszego wydarzenia, jakim była zawsze Eucharystia. By czerpać z tego Słowa Bożego, by czerpać ze stołu Eucharystii. Papież mówił dalej tak. W tym momencie szczytu przemawia do nas Słowo Boże dzisiejszej liturgii, całym swoim niezwykłym bogactwem. Bogactwem jest także i to, że te odległe teksty i odległe postacie mówią nam o człowieku dzisiejszym. Czyż nie jest obrazem człowieka dzisiejszego ten zmęczony prorok Eliasz, który ma dość życia i pragnie tylko je zakończyć, zmęczony wędrówką po pustyni? Czyż nie mało jest dzisiaj ludzi, i to często ludzi młodych, waszych rówieśników, którzy są zmęczeni? Zdawałoby się, że życie nie jest pustynią, że człowiek tak bardzo je wspaniale urządził, tak bardzo może się cieszyć owocami swojego geniusza, dziełami postępu. Tylu jest ludzi zmęczonych. Tyle jest ludzi, którzy nie widzą sensu życia i zapadają w sen. Ten wielki prorok Starego Przymierza, prorok Eliasz, ma wymowę prorocką przez sam stan swojego ducha, przez tę frustrację wewnętrzną, której się poddał. I wtedy słyszy słowo: wstań, weź i jedz, czeka cię jeszcze długa droga. Jak widzimy, papież bardzo dobrze odczytuje problemy ludzi młodych. W tym właśnie wieku, w tym czasie jego pontyfikatu dostrzega, że ludzie młodzi dzisiaj naprawdę są zmęczeni i są pogubieni. Są pogubieni w tym świecie, który niby mał być lepszy, wspanialszy, super dobra technika, coraz nowsze, wspanialsze rzeczy, ale nie prowadzi to do większej miłości ludzi. a wręcz odwrotnie, do większej samotności, egoizmu, do przeżywania wszystkiego we wnętrzu człowieka, które bardzo często prowadzi do różnych frustracji. Dalej papież mówi tak, ale można by też powiedzieć, że słyszy jeszcze inne słowo. Zbudź się, Pan jest dobry. To jest właśnie to słowo, to tajemnicze słowo, to sakralne słowo, które musi usłyszeć człowiek wszystkich epok, które musi usłyszeć człowiek współczesny, ażeby ta wędrówka, jaką jest życie, nabrała dla niego sensu. Wstań, Pan jest dobry. Moi drodzy, wy wszyscy usłyszeliście to słowo w waszych wspólnotach i każdy z was i każda z was usłyszeliście to słowo w głębi swojego serca. Pan jest dobry, Bóg jest dobry. I oto w ślad za tym syntetycznym słowem objawia się wszystko to, co świadczy o dobru, co świadczy o Bogu, co świadczy o Jego dobroci. Jest dobry, ponieważ daje się nam. Dzisiejsza liturgia słowa jest w szczególny sposób nasycona treścią eucharystyczną. Jest dobry, bo daje się nam nie tylko w swoich dziełach, chociażby w tych wspaniałych dziełach natury, które nas w tej chwili otaczają. Inaczej, a przecież podobnie jak otaczają nas polskie lasy, czy polskie jeziora, czy polskie góry. Ale przede wszystkim jest dobry, ponieważ daje się nam sam, a żeby się dać, staje się człowiekiem. I jest taki 30-letni okres w dziejach człowieka, w dziejach ludzkości, kiedy chodzi po ziemi człowiek-Bóg, Bóg-człowiek i dzieli się z człowiekiem swoim współczesnym i nie tylko współczesnym, człowiekiem wszystkich czasów. Jego życie, jego trudy, jego zmęczenie, jego radości, jego problemy. I mówi ludzkim językiem i miłuje ludzkim sercem. A to wszystko, co mówi w ludzkim języku, jest Bożym Słowem, jest wyrazem tego, że Bóg nam się daje jako prawda i dzieli się z nami prawdą. Nie poprzestaje na tym, dzieli się z nami sobą i tę tajemnicę obdarowania człowieka sobą czyni szczytem i ośrodkiem wspólnoty, która wokół niego się kształtuje i która trwa przez wieki, wspólnoty, którą my stanowimy, wspólnoty, której na imię Kościół. Jak widzimy w tym, papież widzi tą młodzież. Widzi tą młodzież, którą chce zgromadzić wokół stołu eucharystycznego, wokół Chrystusa, który się jej daje, by młodzież ta mogła otworzyć swoje serca i go przyjąć. Dlatego swój pontyfikat rozpoczynał tymi słowami: nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Dalej mówił: daje nam siebie w sakramencie. Sakrament zrodził się z jego zbawczego, odkupieńczego czynu. Ten czyn był ofiarą. Złożył za człowieka, za wszystkich, za każdego siebie. W ofierze dał swoje ciało i swoją krew. W ten sposób bowiem umiera się na krzyżu, że się daje ciało i krew aż do ostatniego słowa, aż do ostatniego tchnienia, aż do tego wykonało się. I w ten sposób składa się ofiarę, że umierając na krzyżu zostawia się ciało i krew jako pokarm. Pokarm, żeby kiedyś znużony człowiek wędrujący po pustyni życia, jak ten prorok, jak Eliasz, mógł w krytycznej chwili usłyszeć słowo: obudź się, Pan jest dobry, obudź się, tutaj jest pokarm i napój, czeka cię jeszcze droga. Jakże to wspaniale opisuje to, co będzie się później działo, bo rzeczywiście papież będzie gromadził przy Jezusie Chrystusie młodzież całego świata. Ta młodzież będzie przyjeżdżała i to przyjeżdżała z wielką radością. I ta młodzież będzie spożywała ciało Chrystusa. Będzie na nowo odkrywała wielką radość wspólnoty Kościoła. To jest coś, co tu już widzimy. Papież w tej homilii niejako widzi, jakby prorok tamtych czasów, które się dopiero co zaczną wypełniać. Dalej mówił do oazowiczów: moi drodzy, wy jesteście młodzi. Wy nie możecie inaczej myśleć, inaczej czuć, tylko właśnie tak. Was czeka droga. Was czeka droga. Wy jesteście przyszłością świata. Wy jesteście nadzieją pokolenia, które powoli przechodzi. Was czeka droga. Ale właśnie dlatego, że was czeka droga, wy musicie mieć głębokie poczucie sensu tej drogi. I musicie także wiedzieć, że tym pokarmem tajemniczym musicie znać smak tego pokarmu, któremu na imię Eucharystia. Ma on smak chleba i wina, ma on smak miłości, ma on smak Boga samego. Dzisiaj święty Paweł mówi do nas śmiałym językiem, mówi do chrześcijan, do Efezjan i mówi do nas: jesteście naśladowcami Boga, bądźcie naśladowcami Boga. I nie mówi nic za wiele. Ci, którym Bóg daje się cały, mogą tak myśleć o sobie i mogą, a nawet muszą, tak myśleć o sobie. A potem tłumaczy, jak to mają postępować ci wezwani, aby być naśladowcami Boga, jak to mają unikać grzechu wszystkiego, co dzieli, jak to mają wzajemnie się sobą obdarowywać, wzajemnie sobie służyć, jak to mają budować życie własne, osobiste, małżeńskie, rodzinne, jak to mają budować życie społeczne, życie narodu i Kościoła, na zasadzie tej służby, tego dawania siebie drugim i tak, jak nas nauczał On. Jeśli jesteśmy naśladowcami Boga, ponieważ Bóg stał się naszym wzorem w Chrystusie, może człowiek wobec tego wszystkiego zachwycić się, ale może też zwątpić w swoje siły i zwątpić możliwość swojego serca. Przecież tyle jest na świecie zła, grzechu, niegodziwości. Tyle jest dowodów słabości człowieka wokół nas i w nas samych je znajdujemy. Może człowiek się załamać. I wtedy ten sam apostoł powie mu: jak to, będziesz zasmucał Ducha Świętego? Chrystus został nie tylko w pokarmie. Sakrament Jego ciała i krwi, Eucharystia, jest znakiem, którym dają nam siebie, daje nam Ducha swojego. Jak widzimy, bracia i siostry, tu jest jakby ta istota, że ta młodzież ma wokół Chrystusa na Eucharystii gromadzić Duch Święty. I to właśnie będzie się działo podczas Światowych Dni Młodzieży. To Duch Święty będzie tę młodzież gromadził. To Duch Święty będzie tę młodzież kierował. I ta radość, która będzie w tej młodzieży, ona się będzie udzielała wszystkim, zwłaszcza tym, którzy będą mieli trudności, którzy będą gdzieś zalęknieni z różnych stron świata przyjeżdżać. Sam pamiętam, jak w Częstochowie spotykaliśmy się z Janem Pawłem II. Przyjeżdżała młodzież ze Związku Radzieckiego, bo wtedy jeszcze tam istniał Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Ta młodzież naprawdę była wylękniona, ale widać, że patrzą wszędzie, czy ktoś ich nie szpieguje, czy ktoś za nimi nie idzie. Naprawdę widać było w nich ten lęk. A obok młodzież z Hiszpanii. Rozbawiona, wystarczyło tylko kawałek placyku, gitara i oni już śpiewali, tańczyli, klaskali, a tamci patrzyli z pewną zazdrością i niektórzy z nich powoli przełamywali te lody i także zaczęli podśpiewywać razem z nimi, zaczęli razem z nimi klaskać i się bawić. W ten sposób Duch Święty dokonywał tej ewangelizacji, tego głoszenia dobrej nowiny tym wszystkim, którzy gdzieś byli za kurtyną zalęknieni. To wszystko właśnie dokonywało się już także tu, na tej oazie, którą papież zwołał do swoich ogrodów, gdzie ich przyjął, gdzie ich gościł. Mówił dalej, powiedział kiedyś apostoł: ja pożyteczne jest, abym odszedł, bo kiedy odejdę, poślę wam ducha. Jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli odejdę, poślę go do was. I my mamy brać ducha, Ducha Świętego. Nam nie wolno Ducha Świętego zasmucać. Czym? Naszą ograniczonością, ciasnotą naszej ludzkiej duszy, naszymi przyzwyczajeniami, w sposobie myślenia i działania, naszym zamknięciem. On chce być w nas. On chce w nas działać. On chce w nas przetwarzać, bo przecież mamy być naśladowcami Boga, stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Mamy w życiu swoim urzeczywistnić wszystko to, co wynika z obrazu podobieństwa Boga żywego. Moi drodzy, oto pokrótce treść dzisiejszej liturgii słowa. I jak wiemy później, przechodzimy do liturgii eucharystycznej. Ta liturgia eucharystyczna jest przecież dla nich wszystkich no czymś wyjątkowym. Ale oddajmy głos pani Joannie. Potem był dalszy ciąg liturgii eucharystycznej. Przyszła pora na przystąpienie do Komunii Świętej. Znowu czekała nas niespodzianka. Okazało się, że nasz ukochany Jan Paweł II każdemu udzielał komunii osobiście. Nie pozwolił, aby inni księża pomagali. Ustawiliśmy się w procesji do ołtarza i po kolei przyjmowaliśmy ciało Chrystusa z rąk Ojca Świętego, a papieski fotograf Arturo Mari wszystkim robił pamiątkowe zdjęcie. Jak widzimy, święty Jan Paweł II tak właśnie odczytywał, że z młodzieżą trzeba być bardzo blisko, trzeba być na wyciągnięcie ręki, trzeba samemu młodym dać Chrystusa. I to właśnie czynił. Po mszy świętej dostaliśmy upominki. Papież przygotował dla każdego łazowicza pierwszą podczas tego pontyfikatu wydaną w Watykanie po polsku książkę Jan Paweł II do ludu Bożego. Wieczorem podczas ogniska osobiście podpisał się na wszystkich egzemplarzach. Taki właśnie był święty Jan Paweł II. Człowiek bezpośredni, człowiek, który wiedział, w jaki sposób młodym wlać tego ducha, ducha radości, ducha pokoju, ducha, który w ich sercach będzie potem szedł przez lata. Oni przecież to do dziś tak pamiętają, bo ta książka jest przecież pisana w dzisiejszych czasach, ale tak napisana, że możemy dostrzegać, co działo się w ich sercach, jak trwa to do dzisiaj. Udało mi się podejść blisko i ucałować dłoń i pierścień Ojca Świętego. Rozmawiał z nami, śmiał się, żartował, był bardzo bezpośredni. Jednocześnie czuło się jego wielkość, mądrość, dostojeństwo, a przy tym szczerość, ciepło, otwarcie na drugiego człowieka i dobre, mądre oczy błyszczące iskierkami radości. Wpatrywałam się zafascynowana w tę postać jaśniejącą wewnętrznym światłem. I po mszy świętej papież nie od razu odchodzi, ale pozostaje właśnie z nimi. Większość dziewcząt i chłopców ustawiała się już do zdjęcia. Ktoś trzymał nasz transparent zwiastunowi z gór, ci, którzy zawsze są z nim. Grupowali się na środku placu, myśląc prawdopodobnie o znalezieniu miejsca najbardziej bliskiego punktu, w którym stanie Ojciec Święty. A on wciąż jeszcze szedł od osoby do osoby, z każdym zamieniał kilka słów. Przytulał, wypytywał o miasta, o rodziny, o szkoły. Zostało jeszcze nas kilkoro. Stanęłam cichutko u boku placu, pod jakimś drzewem, cały czas patrzona w rozradowaną, wzruszoną twarz Ojca Świętego. Nie wiem, jak to się stało. Zdaje się, że jeszcze kilka osób przystanęło z boku, koło mnie. Nagle przed nimi zjawił się Jan Paweł II. Wyciągnął ręce, powiedział: no, bierzcie mnie do tego zdjęcia. Chwyciłam jego dłoń i objęłam rękę i cała gromadka musiała się przemieścić ze środka placu w bok, tam, gdzie wybrał miejsce dla siebie Ojciec Święty. Zrobiło się jeszcze weselej, widać na fotografiach roześmiane twarze łazowiczów, bo przecież kto powiedział, że to zdjęcie trzeba się ustawiać w samym środku placu? A jeśli chodzi o mnie, kiedy złapałam tę wyciągniętą akurat do mnie rękę papieża, to oczywiście już jej nie puściłam. Chciał być blisko z nimi, chciałby oni w nim zobaczyli normalnego człowieka. Człowieka, który jest papieżem, jest majestatem, ale jednocześnie jest zwykłym człowiekiem. Jest tym, który chce dać im to, co najcenniejsze. Chce dać, podzielić się wiarą w Jezusa Chrystusa. I dzięki tym właśnie spotkaniom ci młodzi ludzie do dziś przemienieni mogą dalej iść za Chrystusem i tego Chrystusa głosić innym, młodym ludziom. Bo papieżowi na tym najbardziej zależało, by ci, którzy doświadczają Chrystusa, poszli, by głosić Go innym.